fundamentalną wartość, na którym buduje się system obrony narodowej, którym też musimy zbudować przecież, jak każde inne państwo, niezależnie do przynależności do sojuszy, czy też do sojuszu, czy mając sojusz z określonym mocarstwem czy państwem, musimy zbudować własną dostarczalność w obronę na fundamencie obronie i psychologicznie przygotowanego społeczeństwa. Jak to się stało, że w ręce Hamasu padła broń zachodnia, że oni tą broń używały? Tu jest kwestia jaka? Kluczowe pytanie. Dobrze. Czy ta broń czasem nie trafiła z Afganistanu? Przecież tam Amerykanie, wyposażając armię afgańską w technikę za no niebagatelną kwotę, poniżej tam 40 miliardów dolarów, ta technika została. Bez przełamania typowego, takiego jak było, oczywiście uwzględniając nowoczesne systemy walki, środki walki, przełamania tej obrony poprzedzonej, zmasowanym, trwającym kilka nawet dni, uderzeniem ogniowym, powietrzno-rakietowym, artyleryjskim, obezwładniającym w 80% potencjał terytorium, jest zaryty w tej obronie, to nie jest możliwe, żeby to pokonać. Taki sposób, jakim realizowała ukraińska armia, skupiając swój wysiłek na kilku kierunkach, czyli wysiłek rozproszony.
Ten materiał powstał także dzięki darczyńcom Nowej Konfederacji. Jeśli chcesz, żeby takie całkowicie niezależne analizy spraw o strategicznym znaczeniu dalej powstawały, rozważ proszę dołączenie do grona darczyńców Nowej Konfederacji. Bartłomiej Radziejewski.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Radziejewski i witam serdecznie w Pomówmy Realnie, programie, w którym bez bzdur, bez clickbaitów rozmawiamy z osobistościami życia publicznego o sprawach o znaczeniu strategicznym. Dziś moim i Państwa gościem jest generał Leon Komornicki, były wiceszef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a porozmawiamy o konflikcie w Gazie, ale także nie może zabraknąć tematu wojny ukraińskiej. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry, panie redaktorze, czy panie prezesie. Dzień dobry państwu.
Panie generale, rozpoczął się brutalny konflikt w Strefie Gazy na nowo. Bezprecedensowy atak Hamasu wywołał z jednej strony ciężkie straty w ludności cywilnej Izraela, z drugiej bardzo asertywną odpowiedź państwa izraelskiego. Rozpoczęła się już operacja lądowa, Gaza została odcięta od wody, elektryczności, żywności. Jak ta wojna może dalej wyglądać, pana zdaniem?
Tak, no to jest bardzo interesujące pytanie. Oczywiście ono trapi nie tylko nas, ale także polityków Stanów Zjednoczonych. No i tych państw, które tam w tym rejonie mają swoje strategiczne interesy, mówimy o Europie Zachodniej. I w dużej mierze właśnie zależeć będzie od tego, i jakie w tej sprawie zajmą stanowisko Stany Zjednoczone i jaki będą miały wpływ na premiera Izraela i na cele, jakie sobie Izrael postawił w tej całej operacji, która jest operacją.
Amerykanie dość jednoznacznie wsparli już Izrael, mówiąc, i prezydent Biden powtórzył to w ostatnim czasie, o prawie Izraela do obrony, natomiast o potrzebie też poszanowania praw człowieka.
To prawda, z tym, że co do sposobu realizacji, tu mogą mieć Stany Zjednoczone, sposobu realizacji czy osiągnięcia tego celu politycznego w użyciu sił zbrojnych Izraela, Stany Zjednoczone mogą mieć inne zdanie, żeby właśnie ta wojna, czy ta cała te działania armii izraelskiej nie przekształciły się w taki konflikt, który będzie miał wymiar no, wojny lokalnej na większą skalę, obejmujący ten cały region. I także jak
no właśnie, ryzyko rozlania, regionalizacji konfliktu wydaje się tu jedną z podstawowych rzeczy, a drugą to tak katastrofalne potencjalnie straty ludności cywilnej związane z tym, że Hamas zbudował, no raz, że używa po prostu w sposób permanentny cywilów jako żywych tarcz, prawda? Widzę atak ostatni na duży szpital w Gazie, poprzedzony wcześniejszym oskarżeniem Izraela o używanie go jako bazy dla Hamasu, no ale dwa, że jest całe podziemne miasto Hamasu w Gazie, prawda, do którego nie da się inaczej dotrzeć jak poprzez miasto cywilne.
Zgoda. I tutaj oczywiście w dużej mierze zależy na tym Stanom Zjednoczonym, nie tylko, ale Europie Zachodniej. Bo trzeba brać pod uwagę to, że przecież w tych państwach jest znacząca liczba ludności pochodzenia islamskiego, czy też muzułmańskiego z tych rejonów, arabskiego z tych rejonów, z tego regionu świata, którzy w dużej mierze mogą wywołać określone niepokoje wewnętrzne i osłabiać te państwa od wewnątrz. Tą wojnę także mogą się zaangażować członkowie chociażby NATO. Tutaj mam na myśli Turcję, ona po części wyraziła swoje stanowisko w tej sprawie, opowiadające się po stronie właśnie Hamasu, po stronie Palestyny i potrzebie utworzenia w tym regionie świata, czy w tym regionie niepodległego państwa jak Palestyny. Także te głosy są znaczące, ważne, je nie można lekceważyć i w związku z tym no to jest poważny ból głowy tych wszystkich, którzy obserwują te wszystkie zdarzenia, które mają miejsce. Jak widzimy, także eskalacja tych działań w wymiarze lądowym, bo one były poprzedzone operacją powietrzną sił Izraela, które no, dokonały tutaj maksymalnego obezwładnienia czy zniszczenia tych wszystkich elementów, które w ocenie dowództwa tej armii miały istotne znaczenie dla potencjału Hamasu do infrastruktury obronnej, którą udało się zbudować, o którym pan wspomniał, ale nie obeszło się od znaczących strat ludności cywilnej. Ale patrząc na tą wojnę, chciałbym zwrócić uwagę, że ona jest kolejną wojną niższego rzędu, tak jak wojna w Ukrainie, która jest składową wojny, tej dużej, wielkiej wojny, która jest prowadzona poprzez właśnie te wojny niższego rzędu i różnego rodzaju działania podejmowane w wymiarze globalnym, wojny wielkiej, która jest związana z wielkim resetem, czy z globalizacją. One są instrumentem w osiąganiu określonych celów właśnie w ramach tej globalizacji, która jest ta wojna na dużą skalę, czy ta wojna, nie, przepraszam, dużą skalę, ta wielka wojna jest skierowana przeciwko komu? Bo to jest kluczowe pytanie, które sobie należy stawiać, żeby właściwie oceniać i właściwie interpretować to, co w tej przestrzeni globalnej się dzieje. Ona jest skierowana.
Proszę wyjaśnić łaskawie, co pan ma na myśli, mówiąc o tych wojnach jako części procesu globalizacji czy wielkiego.
Jako instrument w osiąganiu celów. Celem tej wojny i tego wielkiego resetu, który to właśnie instrumentem jest wojna, jest opanowanie, czy jest prowadzenie wojny ze światem i to jest, występuje nowe zjawisko. Proszę popatrzeć, jakim jest prowadzenie tej wojny z ludzkością, nie przeciwko ludzkości, a z ludzkością, z cywilizacyjnymi osiągnięciami tej ludzkości, dotychczasowymi osiągnięciami, którym są wartości, którym są no, te wszystkie rzeczy związane z wartościami także materialnymi, chociaż ta wielka wojna prowadzona w ramach tego wielkiego resetu od początku XXI wieku nie stawia sobie cel na zniszczenie fizyczne czy opanowanie fizyczne przestrzeni, terytoriów, a przede wszystkim co? Wykorzystując nowoczesne technologie informacyjne, a żyjemy w dobie kształtującego się społeczeństwa globalnego informacyjnego, opanowaniem czy zawładnięciem ludzką świadomością, ludzką psychiką, żeby mieć wpływ na nią i zarządzać jej refleksją w ocenie tego wszystkiego, co nam towarzyszy. I w dużej mierze...
Kto, panie generale, kto z kim tutaj walczy, jak mówi pan?
A więc właśnie, to są też kluczowe pytania, bo to są kluczowe pytania. W mojej ocenie, i tu nie tylko moje, ale także obserwatorów, którzy oceniają tą całą przestrzeń, są to już struktury ponadnarodowe, czyli stoją za tym oligarchowie, globalne elity, które mają wpływ na te wszystkie procesy i polityczne decyzje, ale także prowadzone działania. No, chociażby Elon Musk jest takim tutaj przedstawicielem, który dysponuje określonym potencjałem, mając określone pieniądze i znakomicie poprzez określoną już infrastrukturę, chociażby, którą ulokował w kosmosie, ma i dalej ją tutaj doskonali i w jakiś sposób dalej rozwija wpływ na pewne procesy już w wymiarze globalnym. Nie tylko zarządzaniu naszą świadomością, ale także i refleksjami, ale także właśnie wykorzystaniem infrastruktury, chociażby w działaniach wojennych, które są prowadzone w Ukrainie, która też jest podporządkowana określonym celom, ale także już dziś, a także wojny w Izraelu, bo przecież tam także Elon Musk wyłączył Starlink dla społeczeństwa palestyńskiego czy Strefy Gazy, który nie może korzystać teraz w tych działaniach, które prowadzi Izrael w tej strefie.
A więc to są. Czy rzeczywiście wyłączył? Bo ostatnio, panie generale, jak sprawdzałem, to właśnie trwał spór między Izraelem a Muskiem, bo Izrael chce odciąć informacyjnie Gazę, ale Musk jak dotąd nie zgadzał się na wyłączenie Starlinka i
no więc właśnie, no tutaj
elementy palestyńskiego przekazu docierają do świata.
Tak, no więc ja oczywiście mam takie informacje, może to jest jeszcze niepotwierdzone ostatecznie, że tak wygląda, ale jeżeli już rząd Izraela negocjuje z Muskiem w tej sprawie, to znaczy, że on ma wpływ na to wszystko, co w przestrzeni się dzieje. Dzisiaj właśnie zarządzanie naszą refleksją, dysponowanie informacją, zarządzanie tym informacją jest najbardziej skuteczną metodą w społeczeństwach informacyjnych, opanowania, można powiedzieć, myślenia, refleksji tych społeczeństw i wpływania na wszystkie procesy, które następują w globalnej przestrzeni. Oczywiście dzisiaj jest to także, to się wpisuje te działania i wpływ tych na rywalizację między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, tak, o przyjęcie hegemonizmu, czy hegemonii w wymiarze globalnym, tak, i jak widzimy, Chiny nie stawiają sobie celu tego budowania tej całej infrastruktury komunikacyjnej, czy też komunikowania się ze światem w celu wyniszczenia, można powiedzieć, fizycznego dorobku świata, społeczeństw, czy narodów świata, ale dają instrumenty do tego, żeby te zadania realizować i też realizują. Mają zdolności do budowania sojuszy gospodarczych i między innymi to stało się przyczyną, bo taki sojusz Chiny zaczęły budować właśnie na Bliskim Wschodzie w oparciu o Arabię Saudyjską i prowadzą działania zmierzające do zażegnania konfliktu, który w tej przestrzeni przecież nie tak dawno wyrządzał ogromne szkody między Iranem a Arabią Saudyjską. Tak? Więc to tej mediacji, czy tego budowania tego sojuszu w oparciu właśnie o te możliwości swoje gospodarcze i inwestowanie w tym obszarze, Chiny pokazały, że są w stanie płynąć na te wszystkie procesy i co? Zagrozić Stanom Zjednoczonym w tym obszarze. Mimo że Stany Zjednoczone dotychczas zaczęły traktować Bliski Wschód dosyć marginalnie, traktowały, przenosząc swój główny wysiłek właśnie do Europy, tu koncentrują swoją uwagę i właśnie w rejonie Morza Północnochińskiego, a więc na zachodnim Pacyfiku, tam gdzie są fundamentalne, strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych, no to doprowadziło, że Chiny to wykorzystały. No i dzisiaj możemy sobie postawić pytanie, dlaczego właśnie ten konflikt wybuchł, mimo że Izrael, dobrze pan, panie prezesie, wie, doskonale wywiad izraelski wiedział, że Hamas przygotowuje się do tej wojny i był informowany, informowany także przez Egipt o tych przygotowaniach i same przygotowania poczynione pod nosem przecież, bezpośrednio przecież na tym niewielkim skrawku ziemi o 10 kilometrów na 40, czyli niespełna 360 kilometrów kwadratowych, to tak sobie możemy przymieść do naszego terytorium, to jest obszar no, takiej średniej wielkości gminy tak, w Rzeczpospolitej, potrafił zgromadzić taki potencjał militarny, można powiedzieć, który pozwolił adekwatnie przeprowadzić swoistą operację powietrzno-lądową, w wyniku której nie wytrzymała żelazna kopuła obrony powietrznej Izraela, która była w stanie przechwycić jednocześnie 1000 rakiet, a tych rakiet Hamas wystrzelił w kierunku właśnie terytorium Izraela ponad 3000. I praktycznie ona stała się w takiej sytuacji zmasowanego użycia, mało efektywna i wiele tych rakiet osiągnęło swoje cele. No i wraz za tym poszło no
właśnie, dlaczego ta wojna wybuchła w takim razie, skoro...
No więc właśnie, wyszła z tego, że stawiał sobie cel, żeby storpedować, bo za to w mojej ocenie stoi Iran, który przecież siłą rzeczy wspiera Hamas i nie tylko Hamas, ale te siły, które są przeciwstawione, czy też są wrogo ustawione z interesami Izraela w Syrii, w Iraku, no, w Libanie, a więc tych sąsiadów otaczających wrogo usposobionych wobec Izraeli jest sporo i potencjał jest znaczący i one miały, ta wojna miała storpedować właśnie te działania, jakie Stany Zjednoczone podjęły przeciwko właśnie tej koalicji, która zaczęła tworzyć, czy tym przedsięwzięciom, które realizowały Chiny w tym obszarze, zmierzające do zbudowania koalicji właśnie gospodarczej, sojuszu gospodarczego, bo Chiny przecież w 40% korzystają z ropy eksportowanej, czy importowanej, przepraszam, z Arabii Saudyjskiej. I Chiny zaoferowały Arabii Saudyjskiej konkretne inwestycje, a jak wiemy, w relacjach z Stanami Zjednoczonymi Arabia Saudyjska w jakimś stopniu była dyskryminowana, nie była traktowana po partnersku. Amerykanie tam sprzedawali znaczące ilości broni i tak dalej. W zamian natomiast niewiele Arabia Saudyjska uzyskiwała. Oczywiście Stany Zjednoczone pospieszyły w nie tak dawnym czasie tutaj, żeby zmienić tą całą percepcję Arabii Saudyjskiej, te dążenia, oferując między innymi dostęp do technologii jądrowych, ale także budując pewną koalicję, czy też doprowadzając do zgody między Arabią Saudyjską i Izraelem, tak? I tak dalej. Także to wszystko.
To szerszy kontekst geopolityczny, panie generale, tak jest, w aspekcie sztuki wojennej. Tak co jest. Się wydaje szczególnie zastanawiające, to w jaki sposób Izraelczycy dali się zaskoczyć. I tu niektórzy zwracają uwagę na czynnik bardzo głębokiej polaryzacji wewnętrznej, co skądinąd narzuca skojarzenia z Polską, ale też z innymi krajami zachodnimi, gdzie ostatnie zmiany, reformy premiera Netanyahu wywołały tak gwałtowne protesty, że nawet wielu oficerów służb specjalnych rezygnowało ze służby w związku z niezgodą na politykę rządu.
Tak, i to jest kolejne bardzo dobre pytanie i oczywiście postawiona teza. Tak, bo przecież to też nie jest żadną tajemnicą. Oczywiście w naszym budowaniu naszej strategii czy doktryny obrony państwa na to nadal jest zwracana mała uwaga. Fundamentalne znaczenie czy fundamentalną wartość, na którym buduje się system obrony narodowej, którym też musimy zbudować przecież, jak każde inne państwo, niezależnie do przynależności do sojuszy, czy też do sojuszu, czy mając sojusz z określonym mocarstwem czy państwem, musimy zbudować własną dostarczalność w obronę na fundamencie obronnie i psychologicznie przygotowanego społeczeństwa. I jeżeli to społeczeństwo podlega destrukcji, a właśnie takie procesy w Izraelu miały miejsce, które polegają na dzieleniu, skłóceniu, osłabianiu nie tylko przezorności, czujności, ale też odpowiedzialności za obronę państwa, właśnie prowadzi do takiej sytuacji, gdzie te procesy powodują osłabienie uwagi, koncentracji uwagi na tym, co może zagrażać bezpośrednio bezpieczeństwu. Takie procesy nastąpiły w Izraelu, ale w mojej ocenie one też się wpisywały w potrzebę polityczną. To w mojej ocenie, paradoksalnie, ale to jest nie po raz pierwszy w tej przestrzeni ma miejsce, mówię o globalnym wymiarze, że politycy starają się wykorzystać określone zagrożenia, określoną sytuację do realizacji swoich partykularnych celów w walce politycznej wewnątrz samego państwa. I taka sytuacja tutaj zaistniała w kontekście właśnie tych zjawisk, które miały miejsce w Izraelu, i Netanjahu chciał wykorzystać właśnie tą przygotowywaną agresję, można powiedzieć, czy ten atak Hamasu do realizacji wewnętrznych celów. Ale jak bywa w takich sytuacjach, w mojej ocenie te działania wymknęły się spod kontroli. One przerosły to, co było w jakiś sposób przewidywalne, oczekiwane, no i doszło do bardzo dużych z tego tytułu strat, które wyrządził ten atak na ludności cywilne Izraela.
Tak? Przepraszam, zatrzymajmy się na chwilę, panie generale, bo czy ja dobrze pana rozumiem, gdy pan wypowiada te słowa, że pan uważa, że Netanjahu świadomie dopuścił do ataku Hamasu, tylko nie liczył się, że będzie on tak duży, po to, żeby ugrać swoje zyski polityczne?
Tak, w moim oceny to wyglądało, bo
bardzo mocna teza. Mocne oskarżenie premiera Izraela.
To nie jest oskarżenie, to jest tak, że był świadom, że cały system zadziała w porę, że ta może agresja, nie zdając sobie sprawy, jakiej skali ona jest przewidywalna, zostanie odparta, zostanie, nie poniesie społeczeństwo izraelskie czy naród izraelski takiego uszczerbku. To jednak wymknęło się spod kontroli na skutek destabilizacji wewnętrznej, daleko już posuniętej, nie zadziałały wszystkie systemy, które w takiej sytuacji powinny działać i ta całe działania wymknęły się spod kontroli. Także,
ale przepraszam, czy mając tego typu wiedzę, kiedy przywództwo polityczne, ale także przywództwo wojskowe nie powinno raczej zamiast czekać na atak, nawet mając podstawy sądzić, że on będzie wystarczająco słaby, żeby sobie z nim poradzić, podjąć działań prewencyjnych i uniemożliwić jego przeprowadzenie?
Tak. No i to są kluczowe pytania. To są kluczowe pytania, bo w moim przekonaniu, jeżeli to się wszystko potwierdzi, a takie są tutaj informacje oficjalne, też półoficjalne, przekazywane przez stronę egipską, ale też przez inne źródła, że rząd Izraela, czy też służby Izraela wiedziały o przygotowanej tego typu agresji, czy tego typu akcji Hamasu. Wiedziały, były poinformowane. I pytanie, dlaczego nie podjęto określonych działań prewencyjnych? Dlaczego? To jest kluczowe pytanie. Bez odpowiedzi na to pytanie, no my będziemy mieli niewłaściwą ocenę tego wszystkiego, co zaistniało. I to jest poważny temat. Po to, żeby ocenić właściwie przebieg tych działań i które, jak pokazuje każda jedna scenariusz każdej jednej wojny, tego niższego, można powiedzieć, tej niższej hierarchii, tej wielkiej wojny, która prowadzona jest w ramach wielkiego resetu, jest prowadzona według określonego scenariusza. Według tego scenariusza też były prowadzone działania terrorystyczne przecież w tej przestrzeni od początku XXI wieku. Tak. No i pytanie też pojawia się, skąd, jak to się stało, mimo że Izrael przecież kontroluje, panie prezesie, przepływy finansowe poprzez Katar, one są kierowane do Izraela i następnie do Hamasu. To nie odbywa się tak, że bez wiedzy Izraela te przepływy finansowe tu mają miejsce. Tak? I nieprzypadkowo też przecież w Katarze jest całe, też mówione, biuro polityczne Hamasu. Tam się mieści ten można powiedzieć, jądro polityczne tego ugrupowania, które dzisiaj dominuje w tej przestrzeni. Tak? I dalej, Jak to się stało, że w ręce Hamasu wpadła broń zachodnia, że oni tą broń używały? Tu jest kwestia jaka? Kluczowe pytanie. Dobrze. Czy ta broń czasem nie trafiła z Afganistanu? Przecież tam Amerykanie, wyposażając armię afgańską w technikę za no, niebagatelną kwotę, poniżej tam 40 miliardów dolarów, ta technika została. Została tam praktycznie w rękach talibów. A talibowie to też mają tutaj ścisły związek właśnie z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Tu jest wiele kluczowych i czy też ta broń nie trafiła po części z wojny, która prowadzona jest w Ukrainie. Ta broń oczywiście zachodnia. Więc to są kluczowe pytania, które sobie trzeba stawiać, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego doszło do tej wojny i w czyim interesie ona była prowadzona. Ona także, panie prezesie i szanowni państwo, jest prowadzona w interesie Rosji. Siłą rzeczy. Rosja zawsze wygrywała właśnie tam na Bliskiej Wschodzie w wyniku takich konfliktów. I ona, ta wojna służy odwracaniu uwagi od wojny w Ukrainie i osłabianiu pomocy amerykańskiej i europejskiej dla walczącej w Ukrainie, której armia się wykrwawia, której całe działania zaczepne prowadzone od czerwca do początku października tego roku praktycznie one zgasły. Armia ukraińska poniosła porażkę, nie zrealizowawszy celów ani militarnych, ani politycznych. I wojna w tym roku w związku z tym o Ukrainę, bo taką ona jest, nie zakończy się w tym roku i będzie trwała jeszcze w przyszłym roku.
Do wojny ukraińskiej jeszcze przejdziemy na koniec naszej rozmowy, natomiast wracając do konfliktu izraelsko-palestyńskiego czy izraelsko-terrorystycznego, nie mogę nie zapytać, panie generale, jak pan ocenia ryzyko regionalizacji, rozlania się tego konfliktu? Pamiętamy przecież spektakularne wojny Izraela z koalicjami państw arabskich w drugiej połowie XX wieku. Dzisiaj sytuacja wydaje się dużo bardziej wrażliwa z punktu widzenia zaangażowania większej liczby mocarstw. Mówił pan o tym wcześniej. I jakie jest pana zdaniem ryzyko, że to się rozleje?
Tak, to jest też kluczowe pytanie. No i jednak zanim na nie odpowiem, chciałem zwrócić uwagę w kontekście właśnie wojny w Ukrainie, bo to trzeba zawsze mierzyć tym właśnie tym poziomem. Otóż Stany Zjednoczone tutaj błyskawicznie podjęły działania w charakterze militarnym, czyli skierowawszy tą przestrzeń, znaczący potencjał swoich wojsk, czyli tej armii ekspedycyjnej, lotniskowce, tak, osiągnięty potencjał, który tam jest na tych lotniskowcach i okrętach zgromadzony, zdolny do wykonania zdecydowanego uderzenia powietrznego, ale też idzie za tym w parze zwiększeniu określonego potencjału wojsk lądowych w bazach amerykańskich w tym obszarze. Czyli Amerykanie działają bez obawy, zaznaczam to, przekroczenia ryzyka strategicznego, czego nie doświadczamy w Ukrainie, bo tam w tym konflikcie nie ma na Bliskim Wschodzie rysującym się już, rozlewającym się, nie ma zaangażowanej bezpośrednio Rosji, co ma miejsce w Ukrainie, gdzie przekroczenie ryzyka, czy też uwzględnienie ryzyka strategicznego, dostarczając armii ukraińskiej rakiety dalekiego zasięgu i samoloty, to występuje w kontekście reakcji Rosji, która jest bezpośrednio w tą wojnę zaangażowana. Tu, żeby zobaczyć, zarejestrować tą, czy zidentyfikować tą bardzo istotną różnicę, która leży u podstaw, właśnie jak wrócimy do wojny w Ukrainie, dlaczego ta wojna w taki sposób jest prowadzona i tak dalej. W związku z tym, wracając
ale
do...
To idąc, panie generale, za pana tą, ale i wcześniejszą myślą, to mocarstwom takim jak Rosja, ale też jak Chiny, powinno zależeć na tym, żeby ta wojna była jak największa, jak najdłuższa i żeby wymagała jak największej uwagi amerykańskiej. Czyli nawet jeśli ona wybuchła niezależnie od ich woli, a za sprawą przede wszystkim powiedzmy Iranu i Hamasu, to mogą się wmieszać mocarstwa nieprzyjazne Ameryce po to, żeby utopić Amerykę w tym konflikcie.
To prawda, tylko że Chinom nie zależy. Chiny, jak powtarzam, one nie są na tym etapie zaangażowaniem się w jakąkolwiek wojnę w tym obszarze. Są zainteresowane, dając instrumenty, technologie zarządzania tym obszarem.
O tym mówimy oczywiście, nie o wysłaniu chińskich wojsk, tylko na przykład
chociaż
o udzielaniu wsparcia przeciwnikom Izraela.
Tak, chociaż tam w tym obszarze trzeba zauważyć, że stacjonuje cały czas flota chińska, która w jakiś sposób kontroluje ten cały obszar z punktu widzenia strategicznych interesów Chin, jeżeli chodzi o surowce. Póki co Chiny jeszcze nie do końca zdywersyfikowały sobie pozyskanie tych surowców z Rosji, tak, bo jeszcze nie ma infrastruktury, jest to w toku. Póki co jest to czynione z tamtego obszaru. W związku z tym Chinom oczywiście nie zależy za bardzo, żeby ten konflikt się tutaj rozlewał, żeby doszło do wojny. To też będzie im burzyć tą koncepcję budowania jedwabnego szlaku właśnie w kierunku Bliskiego Wschodu, tak, poprzez tutaj Indie też tutaj przecież w tej sprawie są zaangażowane i też nie są zainteresowane, żeby ten konflikt wybuchł, ale tu w tej mierze właśnie następuje pewna rozbieżność celów między Rosją, Chinami, a właśnie Stanami Zjednoczonymi także, bo Stany Zjednoczone nie chcą, żeby ten konflikt się też rozlał, który będzie osłabiał ich percepcję i także zaangażowanie, bo to jest priorytet w strategii Stanów Zjednoczonych, a nie Ukraina. Ona jest bardziej priorytetowa, priorytetowe zaangażowanie, bez względu na to, że pierwsze ryzyko strategiczne tutaj można podejmować, czego w Ukrainie to Amerykanie robią z obawą, czyli też obawiają się podjąć takie ryzyko i z drugiej strony będzie zaburzać poważnie ten proces, który tam ma miejsce, czyli rozlanie tego konfliktu. W dużej mierze zależy na tym Iranowi i Rosji. I Rosji to są dwa, można powiedzieć, państwa, które mają decydujący wpływ w tym obszarze, ważny wpływ w tym obszarze, żeby ten konflikt trwał jak najdłużej, on eskalował i osłabiał zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w wojnie w Ukrainie i z drugiej strony, żeby tutaj Iran mógł zrealizować swoje cele i umocnić swoją pozycję wraz z Rosją w Syrii między innymi, w tych państwach, które są jakby w koalicji z Iranem. W związku z tym w mojej ocenie ta wojna, jeżeli Amerykanie po prostu dojdzie do tej eskalacji przez Izrael i Amerykanie zaangażuje się aktywnie Iran swoim potencjałem, wykonując uderzenia chociażby na Izrael, to Stany Zjednoczone odpowiedzą i ta wojna może się przerodzić właśnie w wieloskalowy czy wielkoskalowy konflikt zbrojny w tym regionie obejmujący cały rejon. Zadecyduje o tym najbliższe miesiące. W mojej ocenie to jest 2-3 miesiące. Zadecydują, jak ta wojna się potoczy i tak też oceniają Amerykanie, moje ocenie, tak też oceniają. No i sam premier Netanyahu mówi, że ten cała operacja potrwa kilka miesięcy. Więc to będzie decydujące, co się w tej przestrzeni wydarzy. W każdym razie przebieg zdarzeń jest bardzo niebezpieczny. On także zagraża naszym interesom, panie prezesie, chciałbym zauważyć, bo my z tego obszaru przecież eksportujemy też gdzieś w granicach 40% ropę z Arabii Saudyjskiej i z Kataru skroplony gaz. Tam jest tutaj też są gazowce, które dostarczają do gazoportu i naftoportu, mówię tutaj w Gdańsku, stamtąd przecież te surowce. I to może spowodować znowu poważne perturbacje, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę. Skoczą ceny paliw i one dzisiaj już idą w górę i tak też to jest uzasadniane. I to nie koniec. A więc to ona wywoła określoną destabilizację także w Europie. Więc to jest wszystko naczynia połączone. Nie można zatem patrzeć na to, co się dzieje w wymiarze czysto lokalnym. To przekłada się w tym globalnym świecie właśnie na tą wielką wojnę, która jest prowadzona cały czas z początkiem XXI wieku w tej przestrzeni w ramach resetu i budowy nowego układu sił, bipolarnego praktycznie, że układu, którym Chiny i Stany Zjednoczone będą miały dominujące znaczenie, a za tym idzie walka o przyjęcie ostatecznej dominacji w tej przestrzeni między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Stany Zjednoczone słabną, Chiny rosną w siłę. I to są zjawiska także niebezpieczne dla nas, jeżeli chodzi o rolę, jaką Stany Zjednoczone odgrywają w naszym systemie bezpieczeństwa, który opiera się na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Tak? Bo NATO to także zdolności, gotowości wojsk amerykańskich, w oparciu o które NATO realizuje swoje cele. Europa, armie europejskie są póki co w powijakach. Nasza armia jest także w budowie i nasz potencjał obronny i system obrony narodowej. W związku z tym ta kwestia zatroskania z tym sojuszem jest bardzo istotna w realizacji określonych celów politycznych przez i nowy rząd, ale także to trzeba widzieć w dalszej perspektywie budowania tego trwałego sojuszu z Stanami Zjednoczonymi, który musi się materializować konkretną obecnością amerykańską tutaj na terytorium Polski. Nie wystarczą deklaracje. Za tym musi być określony potencjał i określone zdolności, którym amerykańska armia będzie wspierać na cały system, który my nie jesteśmy w stanie zbudować i tak dalej. A odgrywający, który powinien odgrywać ważną rolę w odstraszaniu i powstrzymywaniu Rosji, która nie zakończy swojego rajdu, tego wojennego na Ukrainie.
Widzę, że przepan generał do tego, żeby przejść do kolejnego wątku i wojny ukraińskiej oraz Rosji. Ale jeszcze zanim to zrobimy, chciałem zapytać o jedno. To znaczy, każda wojna w ostatnim czasie uczy nas czegoś istotnego o współczesnych konfliktach, o współczesnej polityce, prawda? Nawet niewielki konflikt azerbejdżańsko-ormiański pokazał sporo, jeśli chodzi o nowe metody walki połączone z tradycyjnymi. No, wojna ukraińska to już w ogóle pewna rewolucja świadomościowa, prawda? Między innymi rozwiewająca różne wyobrażenia na temat tak zwanych wojen nowej generacji. Czy ten konflikt izraelsko-palestyński pana zdaniem już nas coś nowego, istotnego pokazuje i jaki ma potencjał na przyszłość? Jednym z aspektów, na który zwraca się ostatnią uwagę, jest to, że Izraelczyków czekają ciężkie walki w tunelach, w tym podziemnym mieście, które mają swoją bardzo dużą specyfikę, no i oczywiście wojna miejska także.
Och, nie wiem, panie redaktorze, ja naprawdę nie konsultowałem z panem pytań, ale one jakby wychodzą naprzeciw moim refleksjom, które wywodzę z tego, co się dzieje w Izraelu. Tak, oczywiście, że tak, są dla nas istotne wnioski w kontekście właśnie rozpoczynania czy też prowadzenia współczesnej wojny, która może się rozpocząć działaniami hybrydowymi właśnie w takiej postaci, jak ona miała miejsce w Izraelu, wykonane przez Hamas. Przecież takie uderzenia mogą być wykonane bez ogłoszenia wojny, bez jakiegokolwiek tutaj takiego etapu kryzysu, chociażby w kontekście naszego sąsiedztwa z Rosją czy Białorusią i tak dalej. Rozpocznie się taki atak zmasowany, takimi środkami małymi, tak, grupami, a też i grupami, które, jeżeli my nie zbudujemy właśnie tej przestrzeni, jaką jest strategiczna przestrzeń obrony Rzeczpospolitej, określonego potencjału, zdolnego przeciwstawić się takiej właśnie też agresji, która może rozwinąć się, być preludium do pełnoskalowej wojny, tak, który w wyniku takich działań, a co by się stało, gdyby one nastąpiły dzisiaj? Co one się stało, gdyby one nastąpiły zaskoczenia? Co by się stało, bo ta zapora, która budowana z granicy z Białorusią, ona oczywiście odgrywa istotną rolę, ale ona też, jak pokazała wojna, ten właśnie atak Hamasu na Izrael, nie odegrała większego takiego zapora istotnego znaczenia dla przygotowanych do tego typu działań grup szturmowych, tak, które mają rozpoznaną przestrzeń, zidentyfikowaną obiekty, i bardzo szybko mogą przeniknąć, wywołać panikę wśród miejscowej ludności, zaatakować, wziąć zakładników, stworzyć poważny dylemat dla naszego bezpieczeństwa. Tak? Więc to trzeba brać pod uwagę. Oczywiście to nie będzie takie same i to same będzie to mogło być zrobione w taki sam sposób, ale zaangażowane inne siły i środki. No, chociaż nie tak dawno obawialiśmy się działań, co? Grupy Wagnera, Prigożyna tutaj, on, który się posadowił poza wykonaniem zadań w Ukrainie, w Białorusi i odgrażał się, że zaatakuje także pewne miejsca w Rzeczpospolitej. Więc to różnorakie mogą być działania. Do tego musimy być gotowi, do tego musi być przygotowane społeczeństwo. Tak ważnym jest obrona cywilna kraju, kształtowanie obszernej świadomości do wojny właśnie tej przyszłości, żeby nie uczyć tego, co nie ma istotnego znaczenia dla właśnie kształtowania tej świadomości i odporności naszego społeczeństwa, także w kontekście wojny informacyjnej, która prowadzi Rosja, a także Ukraina, może nie przeciwko nam, ale my tą informację bierzemy na swój użytek i na tej podstawie oceniamy, co jest błędem, nie demaskując swoim intelektem właśnie, że to jest dezinformacja, kształtujemy tym samym obraz otoczącej się wojnie w Ukrainie i o Rosji, które rozbiegają się rzeczywistością. I to jest bardzo niebezpieczne. I na to chciałbym zwrócić uwagę, żeby szczególnie wojskowi osilili się jednak na tego, żeby oceniać to na podstawie czego? Zasad sztuki wojennej i tego, czym jest Rosja, jaką wojnę prowadzi i jak i sposób dezinformuje nas, bo tak wcześniej powiedziałem, Rosja używa bardzo tutaj sprytnie, manipuluje, dezinformuje w tej przestrzeni, podając nam to, czego oczekujemy, a podaje nam tak, że Rosja jest słaba, a w rzeczywistości jest silna, że rosyjska armia się rozpada, a w rzeczywistości się mobilizuje, rosyjska gospodarka przekształciła się w machinę wojenną i Rosja wcale nie słabnie. A właśnie Rosja podaje, że jest słaba, że jest daleko, a w rzeczywistości jest blisko. Choć jest daleko, to podaje, że jest blisko, a więc nie musimy...
Czyli ten cały hura entuzjazm w Polsce, jeśli chodzi o wojnę ukraińską i szansę Ukrainy w niej i słabe szanse Rosji, pana zdaniem jest jakoś tam, Rosja macza w nim palce, tak?
No to no oczywiście, że tak. Oczywiście, panie redaktorze, na podstawie czego nasi eksperci, przepraszam, całym szacunkiem kształtują swoją wyobraźnię czy ocenę tej wojny, komentując ją każdego dnia i co pół godziny. Szczególnie no, jak na dyżurze, jakby na usługach rosyjskiej dezinformacji, codziennie ją zmieniając. Czyli to świadczy o niestabilności intelektualnej w ocenie tej wojny, braku wiedzy, czym jest rosyjska strategia, czym jest rosyjska wojna informacyjna i jakie sobie stawia cele. I niestety to podchwytują media, które stają się transmisją tej dezinformacji w dużej mierze, ale także ukraiński, bo ukraińska siłą rzeczy dezinformacja i to jest naturalne, nie podaje tego, co jest w rzeczywistości, jeżeli chodzi o swoje straty, o swoje porażki, a wypukla zawsze incydenty nawet, które odniosły określony sukces jako wygraną bitwę czy też operację. A w rzeczywistości...
Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, pan nie twierdzi, że analitycy, którzy ulegają tutaj pewnym rosyjskim motywom propagandowym, są sponsorowani czy współpracujący z Kremlem, tylko że przez swoją na przykład żądzę uwagi, tak? Jeden z generałów znanych, który co tydzień przedstawia inny ogląd kluczowych kwestii związanych z tą wojną, ułatwiają rosyjskiej propagandzie robotę, tak?
Tak, oczywiście. Nie chcę tego nazywać dosłownie, jak to oceniane jest przez rosyjską wojnę informacyjną, ale to rosyjska wojna informacyjna traktuje to jak pożytecznych wariatów, którzy bardzo, bardzo szybko chwytają tą informację. Tak? Nie do końca zweryfikowano, sprawdzono, zidentyfikowano po to, żeby właśnie, i to jest istotne, żeby wzbudzić sensację, żeby zaistnieć w przestrzeni medialnej, tak, taki sposób, żeby co? Mieć dużą oglądalność. Jak popatrzymy na lajkowanie, no właśnie, To tam, wśród tych lajkujących, jest także, panie prezesie, szanowni państwo, znacząca grupa rosyjskich troli, które pracują na rzecz rosyjskiej wojny informacyjnej, bo nikt tego nie identyfikuje. Tam jakichś numerycznych panów, tak, którzy tam, osób, które są w przestrzeni jakichś pseudonimów różnego rodzaju, które się nie identyfikują, które się nie przedstawiają, ale które, jeżeli się identyfikuje faktyczny zamiar, przystępują do agresji, do tutaj dyskredytacji, stygmatyzacji. Natomiast jeżeli ta informacja interpretowana w taki sposób w naszej przestrzeni jest przedstawiona, jak to przewiduje rosyjska wojna informacyjna, mają poparcie, ich się popiera, ich się tą informację się powiela, przesyła się dalej, karmi się po prostu tym, który oczekują, bo oczekujemy czego? Oczekujemy, żeby Rosja tą wojnę przegrała, żeby była słaba. A my się nie możemy na to nabierać i dobrze, że taki program, jaki pan prowadzi, sprowadza do na ziemię, z tych obłoków absurdu, tak, na ziemię i przywołuje i nawołuje do realizmu, bo on jest potrzebny nam szczególnie, a my ten realizm powinniśmy przedstawiać naszym sojusznikom, bo oni tego od nas oczekują, a nie hura optymizmu budowanego na rosyjskiej dezinformacji i także ukraińskiej.
No dobrze, to pomówmy realnie o stanie frontu ukraińskiego w tej chwili, panie generale. Wydaje się, że mamy coś w rodzaju krwawego klinczu czy krwawego pata, jak wyraża się Jarosław Wolski. Ten hura entuzjazm w związku z tym znacząco osłabł w ostatnim czasie. Widzę chociażby z ostatnich dni pobojowisko na południu Robotynę, prawda, gdzie Ukraińcy próbowali robić przełamanie, ale zostali sparaliżowani przez rosyjską potęgę powietrzną. Jaka jest pana generalna ocena stanu gry na Ukrainie nad Dnieprem, jeżeli chodzi o sytuację wojenną?
Bardzo się cieszę, że pan Jarosław Wolski doszedł do tej refleksji, chociaż nie tak dawno przewidywał zupełnie inny koniec tych działań i tak dalej. Ale to już zostawmy to, bo żeby nie zakłócić tego, co jest najistotniejsze w tej ocenie. Otóż, szanowni panie prezesie, szanowni państwo, od października ubiegłego roku do tej chwili wojna obronna Ukrainy i o Ukrainę przybrała pozycyjny charakter. Pozycyjny charakter. Mimo próby podejmowania przez obie strony różnego rodzaju działań zaczepnych, bo te działania, które podjęła armia ukraińska początkiem czerwca bieżącego roku, prowadzone do 10 gdzieś tak mniej więcej października, miały charakter działań taktycznych, nie operacyjnych, ani strategicznym wymiarze. Tak, były prowadzone.
W związku z czym pan neguje, to mu rozmawialiśmy o tym przy innej okazji, sam fakt tego, że to jest w ogóle kontrofensywa.
Ale to już panie redaktorze, sobie powiedzieliśmy, z definicji ona nie jest, ale z działań, jakie przecież były, wynika, to nie ma ona charakteru kontrofensywy.
Tak, tylko przypominam o tym, ponieważ tak, słowo kontrofensywa cały czas funkcjonuje w codziennym
obiegu. Panie prezesie, ja o tym mówiąc, to nie jest od niczego nowego w moich ocenie, w mojej narracji mówiącej o tej wojnie, od ubiegłego roku, od kwietnia, kiedy powiedziałem, że to był najlepszy moment, kiedy rosyjska armia się zatrzymała, poniosła duże straty. Rosyjska gospodarka nie dokonała transformacji i nie miała zdolności, odwodów, ani też logistycznie była w stanie podjąć oporu czy zdecydowanych działań przeciwstających się ukraińskiej kontrofensywie, jeżeli ukraińska armia by posiadała odpowiednie siły, środki, i także była wyposażona, żeby Zachód podjął już z początkiem wsparcia Ukrainy, czyli z początkiem inwazji rosyjskiej, wsparcie w dużą technikę, w samoloty, amunicję i tak dalej.
Ale wtedy Ukraińcy nie mieli tych środków.
Nie było, tak, ale to był najlepszy moment. Każdy jeden godzina, dzień straty, ociągania się, braku podejmowania decyzji politycznych, bo tego trzeba zacząć, przez Zachód, głównie Stany Zjednoczone, narady, debaty, To wszystko przedłużały proces, który trzeba było podejmować natychmiast. Tak jak podjęły to Stany Zjednoczone wobec tego konfliktu właśnie na Bliskim Wschodzie. Takiej reakcji trzeba było. Przecież Stany Zjednoczone już wyasygnowały 100 miliardów dolarów, ale niezależnie od pomocy przecież, którą Stany Zjednoczone w świetle podpisanej umowy z Izraelem w 2016 roku przez Obamę inwestują, czy też wspierają obronę Izraela w kwocie 3 miliardy 800 milionów dolarów rocznie. I to wygasa dopiero w 2018 roku. Niezależnie od tego, taka pomoc jest udzielana i skierowany określony potencjał odstraszający, powstrzymujący. A tu w Ukrainie to wszystko działo się po prostu w sposób nieodpowiedni do skali i potrzeb prowadzenia tej wojny przez Ukrainę. Ona oczekiwała tego...
Ale w sposób, jak się wydaje, uzasadniony interesami Stanów Zjednoczonych, które z jednej strony obawiają się eskalacji i możliwej nuklearyzacji konfliktu chociażby, to w szczególności, ale możliwości eskalacyjnych po stronie rosyjskiej jest więcej, a z drugiej strony potencjalnej destabilizacji Rosji, która byłaby nawet katastrofalna dla amerykańskich interesów.
No tak, w kontekście właśnie rywalizacji z Chinami, bo Chiny tak tylko na to czekają. Tak, oczywiście, że tak. No więc tu mamy odpowiedź. To właśnie ja zmierzam do tego, żeby mieć odpowiedź, żeby mieć jasno, nie udawać, nie wygłaszać hymn jakichś tutaj chciejstwa, konfabulacji, a tym samym woluntaryzmów w myśleniu strategicznym. To jest nieodpowiedzialne działanie, bo wszystko zaczyna się od polityki. Stany Zjednoczone, w mojej ocenie, już osiągnęły zakładane cele sobie w tym obszarze i chodzi o wojnę w Ukrainie. Prawie, że już są u mety. Są prawie u mety.
Ale jak są u mety, panie generale, jeśli Europa jest dalej nieuzbrojona i gdyby wojna skończyła się teraz, to wracamy do rozgrywki Putina pod tytułem potężne wojska konwencjonalne u bram NATO i jaka jest odpowiedź NATO?
Ale mety w sensie takim, żeby ta pomoc będzie udzielana Ukrainie w taki sposób, żeby Rosja nie osłabła na tyle i nie przegrała tej wojny w taki sposób, który będzie godził w stabilność Rosji i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc, wszystko zmierza do tego, że ten konflikt, w wyniku tego konfliktu Rosja odrąbie czy odkroi odłupie od Ukrainy Donbas, a więc te terytorium, które uznała w ubiegłym roku, w grudniu, za integralne terytoria Rosji, a więc obwód Ługański, Doniecki, Zaporowski, Chersoński i zmierza tylko, nie stawia sobie cel opanowania dzisiaj Ukrainy, ale właśnie od otworzenia wzdłuż tych granic, tych obwodów tego terytorium i to na tym Rosja zakończy realizację tej całej specjalnej operacji w tej wojnie. I to jest cała rzecz. I już Ukraina, w mojej ocenie, a nie zrealizowała właśnie tych celów i zadań, które miała na cele rozbicie rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy i wyzwolenia spod okupacji rosyjskich do granic przed 2014 roku, łącznie z Krymem, tych celów już Ukraina nie osiągnie. Nie osiągnie i te
tylko działania... Tylko jednocześnie Ukraińcy wykazują ogromną wolę walki, mimo tych wszystkich trudności i niepowodzeń, walczą cały czas. Więc tak jest, to, co pan mówi, zakłada raczej to, że Ukraińcy zmienią swoje nastawienie i zaakceptują na przykład obecną linię rozgraniczenia. Nic na to w tej chwili nie wskazuje, więc oni chyba będą dalej bić się, nawet jeśli to oznacza wykrwawianie się.
Jak tak, tylko że to jest droga donikąd i nie zrealizują tego celu mimo wszystko. Rosja i potencjał armii rosyjskiej rośnie w siłę i rosyjska obrona, właśnie tu chciałbym zmierzyć, oceniając te działania zaczepne, bo one były niestosowne. Inaczej mówię, armia ukraińska przyjęła narzuconą sposób działania ukraińskiej armii poprzez swoją obronę. Przyjęła. Bo ukraińska armia nie miała tych zdolności, które pozwoliłyby przełamać tą właśnie strefę śmierci rosyjskiej obrony zbudowaną między Zaporożem, Bachmutem a Krymem o powierzchni 70 tysięcy kilometrów kwadratowych. To jest obszar inżyniernie, fortyfikacyjnie rozbudowany, zaminowany, skonfigurowany z terenem i skonfigurowany systemem ognia. I bez przełamania typowego, takiego jak było, oczywiście uwzględniając nowoczesne systemy walki i środki walki, przełamania tej obrony poprzedzonej zmasowanym, trwającym kilka nawet dni, uderzeniem ogniowym, powietrzno-rakietowym, artyleryjskim, obezwładniający w 80% potencjał terytorium, który jest zaryty w tej obronie, to nie jest możliwe, żeby to pokonać. Taki sposób, jakim realizowała ukraińska armia, skupiając swój wysiłek na kilku kierunkach, czyli wysiłek rozproszony, który wychodzi naprzeciw działaniom obrońcy zawsze. Bo co jest w pierwszej fazie obrony najistotniejszą? Żeby rozproszyć zgrupowania uderzeniowe, które działają na dwóch maksymalnie kierunkach, mające na celu przebić tą obronę, wykorzystując właśnie to zmasowane uderzenie. Tego nie było.
Czyli zmierzamy pana zdaniem do ukraińskiej klęski w tej wojnie.
Tak, ale
kiedy ona może, kiedy to się może zakończyć według pana?
To już się zakończyła ta ofensywa, natomiast rosyjska armia przeszła w tej chwili do działań ofensywnych, będzie to realizowała także w wymiarze taktycznym, bo Rosja się nie spieszy, Rosja będzie cały czas ten potencjał swój wzmacniać, tak? Ale on stawia sobie cel polityczny, właśnie powiedziałem, odbudowy tego obszaru w oparciu o granice administracyjne tych obwodów, które zostały uznane za integralną część Rosji, to wszystko. I Rosja taki sobie stawia cel. Jak widzimy, nawet ta pomoc, która Ukrainie została ostatnio tutaj przekazana w postaci Atakamsów, no to co to było? To była kropla w morzu potrzeb. 4 czy 5 rakiet wystrzelonych została, co dalej? Cisza. Bo przecież ten sprzęt nie leży na półce. Jego trzeba wyprodukować, a zdolności przemysłu, i dotykamy kolejnego obszaru, niezależnie od właśnie tych decyzji politycznych, którym Stany Zjednoczone cały czas eskalowały, bojąc się przekroczyć tą strategiczne ryzyko wobec Rosji, bojąc się właśnie eskalacji i reakcji Rosji w wymiarze użycia broni jądrowej, tak, jest podyktowane także zdolnościami ograniczonymi przemysłu zbrojeniowego, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także Europy Zachodniej, bo to także nie tylko sprzęt, a amunicja. Właśnie w takich działaniach, wojnie przemysłowej, do tego typu obrony, jeszcze raz powtarzam, bo panie prezesie, nikt nie dokonał tych ekspertów, którzy wykrzykują w tej przestrzeni, codziennie zmieniając swoje zdanie, analizy, syntezy z obrony strategicznej rosyjskiej armii w strefie śmierci. Jak ona jest zbudowana, jak jest ona poparta infrastrukturą tutaj tego terenu, który walczy, ten teren walczy, on potęguje potencjał rosyjskiej armii, która jest w tej obronie, w tym obszarze siedmiokrotnie, najmniej to jest 7 razy. To proszę zobaczyć, jaka to jest ogromna siła teren. I teraz jeszcze system ognia do tego. I nie wiem, co by tutaj robić. I Rosja nie stawia sobie cel, żeby tam bronić kawałek terenu, bo ona oddaje nawet, wciągając takie worki ogniowe, po to, żeby ogniem krzyżowym później obezwładniać to, co pan powiedział przed pod Ropotino miało miejsce. Oni tam wpuszczają. Oni jak nawet się wycofują, to zajmują przygotowane wcześniej rubieże, pozycje ryglowe. Rubieże, które mają dobrze przygotowane i zgrane. I nie jest to jakiś chaos. Jest to celowe, zamierzone działanie. A co robiła ukraińska armia? Robiła tu na skutek tego, że teren został zaminowany totalnie dla sprzętu ciężkiego, dla czołgów. Czołgi zostały z tyłu i musiała piechotą, na pieszo, od transzei do transzei, tak, pokonywać tą obronę kosztem czego? Krwi i życia ukraińskiego żołnierza, który...
No dobrze, panie generale, ale kiedy pana zdaniem cała wojna może się zakończyć? Czy przyszły rok jest realny w tym kontekście?
W tym roku się nie skończy. Nie skończy się w przyszłym roku, dlatego że Ukraina, jeżeli chce podjąć ponownie wyzwania czy przeprowadzenia zgodnie ze sztuką wojenną, kontrofensywy jako operacji połączonej, ja tutaj, żeby uruchomić wyobraźnię, czym jest operacja połączona w wymiarze powietrzno-lądowo i morski, odwołuje się często, dając przykład, bo to jest ostatnia operacja połączona praktycznie w strategicznym wymiarze, która była przeprowadzona, to jest pustynna burza. To jest ostatnia operacja w XX wieku, bo w XXI takiej operacji nigdzie nie było. I żaden z dowódców, ani amerykański, ani naszych, to nie wiem, co by mówił, nie ma żadnego doświadczenia w planowaniu tego typu operacji i realizacji. A to jest ogromny wysiłek, który wymaga synchronizacji, koordynacji strategicznej, zgrania tych wszystkich systemów w czasie i przestrzeni zgodnie z celami i zadaniami takiej operacji i adekwatnie do potencjału agresora, uwzględniając, że Rosja ma cały czas swoje terytorium niezagrożone. I jednym z głównych przyczyn porażki czy klęski ukraińskiej armii w tej całej działaniach prowadzonych od czerwca do dzisiaj był brak zdolności antydostępowych odcinających z terytorium Rosji co dopływ świeżych sił, odwodów, logistyki, amunicji. Bo cóż z tego, że ona była, nie amunicja wyniszczona w strefie taktycznej, ale za chwilę ona napływała już w inne miejsca i w inny sposób dalej z terytorium Rosji. I to trzeba widzieć. 8 miesięcy, jaka miała armia rosyjska, pauzy strategicznej na skutek niedostarczenia na czas przez Zachód w niezbędnych ilościach, które zapotrzebował załóżny jeszcze w ubiegłym roku w czerwcu, zapotrzebował, ja pamiętam te liczby, one były adekwatne do potrzeb kontrofensywy w wymiarze strategicznym. A co dostała ukraińska armia? No niewiele, niewiele, w sposób kropelkowy i na czas. Także w mojej ocenie, panie prezesie, szkolenie, ja to napisałem w ostatnim opracowaniu, które skierowałem do pana do opublikowania, szkolenie w ośrodkach natowskich tutaj, także w Polsce, przez instruktorów natowskich przygotowujących żołnierzy czy pododdziały, ale ich dowódców do prowadzenia tejże właśnie działań był nieadekwatny do stanu i charakteru rosyjskiej obrony. Te działania, do których przygotowywano żołnierzy ukraińskich, dowódców szczebla taktycznego, okazał się nietrafny. Nietrafny się. Nie sprawdziły się te wszelkie konfiguracje wymyślone gdzieś tam z dala od rosyjskiej obrony na podstawie doświadczeń choć z Iranu, a z Afganistanu i Iraku, no nie przystają do charakteru i działań, ale także myślenia rosyjskich żołnierzy, rosyjskiej armii.
I tu już szczegóły nie zdążymy wejść, ale zostawmy to na koniec, jako że czas nasz się kończy, jako wezwanie pokazujące, jak wiele trzeba w Polsce zrobić, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo w XXI wieku, co w połączeniu z tym, co pan wcześniej wyliczał, jak i z samą diagnozą i prognozą ukraińskiej klęski wojennej, no tworzy nam obraz skali wyzwań, które przed nami. Bardzo panu dziękuję za pański czas i wiedzę dzisiaj, państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.